To jest bardzo ciekawa historia. Państwo przyszli w czwartek do biura parafialnego z prośbą, czy mamy jakieś pamiątki po księdzu Majewskim. Ja jakoś tak dziwnie to odebrałem. No jakie? No tylko dokumenty, gdzie są jego podpisy. Państwo odeszli i kiedyś tu rozmawialiśmy z panem prezydentem o Polonii, o księdzu Majewskim. I tego samego dnia robotnicy pracujący na strychu przynoszą mi dokumenty związane właśnie z angażowaniem księdza Majewskiego w działalność polonijną. Schowane między belkami na strychu. I uznałem to, że to był znak z tamtej strony. Jakiś przynagający, żeby ta sprawa w jakiś sposób była kontynuowana, akcentowana, bo dla mnie to było cudem. No, zmiana dachu była dwukrotnie dokonywana w historii parafii. Nikt nie znalazł tych dokumentów, dopiero teraz.
Mówi Karolina Niemczyk-Bałtowska, konserwatorka dzieł sztuki nadzorująca pracę w parafii.
To są dokumenty źródłowe, czyli o największej wadze. Dokumenty jednocześnie przynależne do miejsca. Zostały ręką księdza tutaj schowane. Mają wagę historyczną i materiałową, ponieważ one wnoszą dodatkowe informacje dotyczące dat. Są zdjęcia, które wcześniej nie były znane. One są doskonale zachowane. Są czytelne. Materiał nie uległ degradacji. Ciekawostką taką jest plama, która może być krwią księdza Majewskiego, czyli wtedy możemy odczytać jakąś historię, która się zdarzyła.
Mówi pani Jolanta Sikorowska, której matka była siostrą księdza Jerzego Majewskiego.
Rodzina bardzo zasłużyła się w krzewieniu polskości na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Bardzo znaną osobą był dziadek Jan Majewski. Jego synowie wskutek wychowania, jakie dostali, zachowali się tak, jak właśnie się zachowywali. Właściwie większość rodziny zginęła w obozach koncentracyjnych. Tutaj mówimy o księdzu Jerzym, który zginął w Dachau, ale jeden z synów był przy obronie poczty, bo pracował tam, zginął 5 października na Zaspie. Drugi zginął w Rębiechowie, był dostawcą żywności na Westerplatte. Kolejny był lotnikiem w Rumi i zginął w Auschwitz. Kolejny, Kazimierz, był 5 lat więźniem w Stutthof. Moja mama, Katarzyna, przeżyła, uciekając z Gdańska na wschód, trafiła na Litwę, a potem została aresztowana wraz z mężem, wysłani na Syberię i dopiero stamtąd udało im się wyjść wraz z Andersem. Wiadomo, jaka była droga Andersa, ale potem wylądowali właśnie w Anglii i w 1947 roku postanowili jednak wrócić do tego miejsca, które najbardziej kochali. Ich tutaj ciągnęło, dlatego że rodzina już została zdziesiątkowana, nie mieli żadnych informacji, w jakim stanie ta rodzina jest.
Co pani myśli o tej idei utworzenia tutaj miejsca pamięci o Polonii, tej Polonii Gdańskiej, Polonii też Sopockiej, bo to się powinno pielęgnować?
Bardzo popieram tą ideę. To znalezisko jest jakby odpowiedzią na moje poszukiwania. Tym bardziej, że to zdarzyło się tak niespodziewaniem.
Mówi Karolina Babicz-Kaczmarek, dyrektor Muzeum Sopotu.
Nie ma takich ścisłych danych, które podawałyby liczebność Polonii Sopockiej, ale szacujemy, że tak jak w przypadku Gdańska, te 10% można przełożyć na liczebność naszego miasta. Polonia Sopocka nie była największą mniejszością w Sopocie. Mniejszość żydowska była tą najbardziej liczną. Polacy byli bardzo ze sobą zjednoczeni. To, ile towarzystw polonijnych funkcjonowało w Sopocie, w tak małym wtedy mieście, świadczy o tym, jak ważne było dla nich krzewienie polskości i wzajemna współpraca. Jesteśmy teraz w kościele Gwiazda Morza, który nasi najstarsi mieszkańcy, członkowie tej przedwojennej Polonii Sopockiej nazywają sercem tego przedwojennego życia. Zaraz obok był zlokalizowany Dom Polski, niezwykle ważne miejsce właśnie dla towarzystw, ponieważ tam oni wszyscy mieli swoje siedziby. Myślę, że ta idea stworzenia Izby Pamięci Polonii Sopockiej jak najbardziej jest właściwa i bardzo się cieszę, że nasze Muzeum Sopotu będzie miało szansę przełożyć się do tego.